studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Gdzie jesteś?
No ja jestem po 4 lipca w Stanach Zjednoczonych. Wszystkie asfalty wypalone przed każdą posesją. Przepięknie było, chętnie opowiem.
Villa, a ty gdzie jesteś? Kuprum. Villa Kuprum, Lubin, niedaleko Wrocławia. Siedzę na złocie, na miedzi, na srebrze. Powinieneś tutaj być.
Tak, jak słyszę o parytecie złota, srebra i miedzi, to rzeczywiście powinniśmy na tym wszyscy siedzieć. I to jest moja główna obawa wobec Trumpa. Otóż poprzednikiem jego, który wspomniał o tym, że głupią decyzją było zniesienie parytetu złota, bo zaczęliśmy drukować puste pieniądze i przez jakiś czas oczywiście na pustym pieniądzu gospodarka się kręci i wszystkim się wydaje, że jest cudownie. Tak jak teraz starczy, gdy dostajemy pieniądze. Od razu powiem, że moje dwie firmy owszem dostały i niebagatelną kasę starczy, ale ja jednocześnie wiem, że to odchudziło tę kasę, którą moje obie firmy już wcześniej miały. Więc na pustym pieniądzu jakiś czas się dobrze kręci, to może być kilkadziesiąt lat albo i dwa pokolenia. Natomiast doszliśmy za czasów Johna Kennedy'ego do takiego punktu, kiedy ten prezydent stwierdził, że trzeba by wrócić do parytetu złota, przy czym to jest hasło, które ma znaczyć, że pieniądz powinien być umocowany do czegoś konkretnego, do jakiegoś produktu, przedmiotu, do złota na przykład, żeby go nie drukować za dużo, tylko żeby było w obiegu tyle pieniądza, żeby zawsze miał pokrycie w czymś konkretnym, a nie tylko w tych papierkach fruwających. I nastąpił zamach na prezydenta Kennedy'ego wkrótce potem, kiedy zaczął o tym mówić. A teraz Donald Trump zaczął o tym mówić, bo jest to sensowna koncepcja gospodarcza, trudna do wprowadzenia, rewolucyjna, tak samo rewolucyjna, jak było zniesienie parytetu złota. Więc to, że jakaś koncepcja jest trudna albo rewolucyjna, to jeszcze nie znaczy, że jest niedobra albo że jest niewykonalna. Ona jest po prostu trudna i rewolucyjna, ale nie znaczy, że niewykonalna. No i teraz Trump zaczął o tym gadać i właśnie to jest moja obawa, że te siły, które odstrzeliły Johna Kennedy'ego, będą chciały swoje drukarnie papierowych pieniędzy ocalić i otrują, zastrzelą Donalda Trumpa. Taką mam obawę. Taki ale wzór dla ciebie to, historii.
Dla ciebie, bo nie dla mnie, dla ciebie powinien być to impuls, żeby jak najszybciej z tej wanny wyciągnąć te dolary i zamienić je na złoto.
Tak, ale ja to robię od początku, odkąd się biznesem zajmowałem. Nie chodzi o zamienianie na złoto, tylko to, co mój dziadek mnie uczył, doskonały przedsiębiorca przedwojenny, który z wychodzenia z domu boso doszedł do ogromnego majątku w dwudziestoleciu międzywojennym. Własnym przemysłem, własnymi konceptami różnymi. Mogę o tym zrobić osobny program ekonomiczny, czy pierwszy milion trzeba ukraść, macie taki cykl. To mój dziadek mnie też inspiruje do napisania takiej książki, którą Donald Trump napisał jako swoją pierwszą, jak doszedłem do majątku. The Art of the Deal, czyli sztuka robienia interesów. Trump wprawdzie nie zaczynał boso, ale z niespecjalnie bogatej rodziny przeszedł na obcy sobie teren na Manhattan i tam zaczął wieżowce stawiać jako chłystek. Potrafił to sobie zorganizować. Teraz jest multimiliarderem razem z całą swoją rodziną. No więc dziadek mój mnie uczył, wracając do dziadka, że na trzy kubki trzeba rozkładać. I pierwszy koncept trzech kubek to jest, jeżeli jesteś rolnikiem, a od tego zaczynał dziadek mój, to ziarno powinieneś rozkładać na trzy kubki. Na handel, na chleb i na zapas. Na siew, na chleb i na zapas. Tak sobie jakoś porozdzielaj to. I teraz na siew, no musisz coś wysiać, żeby za rok było na chleb, czyli na sprzedaż te chlebowe, czy na wyprodukowanie chleba we własnym samowystarczalnym gospodarstwie. A po co jest ten na zapas? Na zapas jest dlatego, że może chleb nie wyjdzie, zmarnuje się, myszy zjedzą to ziarno, które na chleb było przeznaczone, albo przyjdzie jakaś powódź czy susza i twój zasiew ci nie wyjdzie, więc musisz mieć zawsze jedną trzecią na zapas. A potem, kiedy z rolnictwa przeszedł do biznesów, to mówił, że najgorszy pomysł to jest trzymać pieniądze w pieniądzach, robił zawieszenie głosu, mówi, a jeszcze gorszy to jest trzymać pieniądze w banku. bo już wtedy w ogóle ich nie trzymasz, tylko gdzieś leżą u kogoś innego jako zapis. Dzisiaj cyfrowy zapis, kompletnie bez sensu jest. Pieniądze musisz trzymać zawsze w ziemi, 1/3, w towarze, 2/3 i 3/3 w złocie. Złoto, towar i ziemia. To są takie trzy koncepty odporne na różne zdarzenia. Ziemi nie sposób jest zabrać z tego miejsca, gdzie jest. Można komuś zabrać ziemię, wywłaszczyć go, tak jak po II wojnie światowej, ale ziemia jest dosyć trwałą inwestycją, no po prostu leży. Odporna na przeróżne zniszczenia, nawet na wojny, które przejadą czołgami w tej z powrotem. Można tę ziemię potem odkopać spod gruzów i coś ponownie na niej budować. No towar, tak? W towarze lepiej niż w pieniądzach trzymać. Dzisiaj na przykład pieniądze w wannie bez sensu. Kupuję w związku z tym towar. Kolejne kontenery yerby spłyną i kubków z Paragwaju. Wolę w towarze mieć tę gotówkę niż w gotówce. No i ta trzecia kubka to jest złoto, o którym wspomniałeś. Bądź miedź, bądź srebro. Jakby tam te dwie kubki pierwsze się zawaliły z jakiegoś powodu. Złoto ma też taką zaletę, że łatwo z nim uciec. Gdyby człowiek musiał się ewakuować, tak jak żydowskie rodziny uciekały przez wolne miasto Gdańsk, Polacy uciekali przez granicę tam, przez Węgry i tak dalej, część z nich zabierała w kieszeniach po prostu trochę złota, żeby cokolwiek ta rodzina miała, dokądkolwiek trafię. Skończyłem wywód ekonomiczny. A ty na jakim złocie, srebrze i czym siedzisz? Tam są kopalnie pod tą willą o nazwie trochę pasującej do moich inicjałów?
Tak, właśnie, bo to są kopalnie miedzi. A jak wydobywasz miedź, to masz też i srebro, i złoto. 900 kilogramów rocznie tyle złota wydobywa się w KGHM-ie.
A w KGHM? Ja myślałem, że to prywatna kopalnia jest jakaś, no, na której po prostu się... Bo powiedziałeś tutaj... willa, coś nie. Tam. To sobie myślę, rodzina kopie miedź sobie, super.
Jeszcze tak dobrze nie ma, chociaż rodzina na pewno by się ucieszyła, gdyby mogła sobie trochę pokopać, tylko trzeba było bardzo głęboki dół wykopać pod tą willą, tak około 1200 metrów i tam dopiero zobaczyć, co tam jest, jak to wygląda, a potem jeszcze to wydobyć. Dużo, dużo trudu. Łatwiej
kupić yerbę. Trzeba by jeszcze zmienić prawo w Rzeczypospolitej. Ja to postuluję od wielu lat, niezależnie kto rządzi. Żeby prawo do kopalin miał obywatel siedzący na kopalinie, a nie państwo.
Do końca. Do jądra ziemi.
Do jądra ziemi, ten prostopadłościan, czy co nam wyjdzie z naszej parceli u góry, ona jest kwadratowa i na dół idzie do jądra ziemi, wszystko nasze, wszystkie kopaliny. Wtedy zarząd tymi kopalinami mógłby trafić ostatecznie w ręce KGHM-u, ale właścicielem pierwotnym byłby właściciel posesji. I w Ameryce tak to działa, w wielu Stanach, nie wiem czy we wszystkich, że możesz sprzedać prawa do kopalin bez sprzedawania swojej parceli, czyli udzielić komuś czegoś w rodzaju licencji i nawet po wsze czasy na wszelkie kopaliny, które są teraz bądź kiedyś będą odnalezione pod moją parcelą. I są takie osoby, które nie chciały się tym same zajmować, mają domek, mają rancho jakieś, natomiast szyby na tym ranczu, szyby naftowe, należą do kompanii, której sprzedali prawa geologiczne. No i wolałbym, żeby w Polsce taki system panował.
A to nie podzielam twojego poglądu, ale wróciłbym do tego Donalda Trumpa. Dwie uwagi. Pierwsza uwaga jest taka, że Donald Trump zarabiał te swoje miliardy dolarów dlatego, że nie było parytetu złota, bo można było spekulować, bo można było brać tanie kredyty w bankach, bo można było budować, bo na czym innym opierał się system ekonomiczny. A drugie to pytanie, gdzie Donald Trump powiedział coś na temat parytetu złota?
To się pojawia od kilku miesięcy w różnych miejscach. Nie sądzę, żeby to było kłamstwo, bo zostałoby odwołane szybko na konferencji prasowej. Bardzo teraz piękna pani jest i ostra jak żyleta, rzecznikiem prasowym Białego Domu. I wszelkie fake newsy są odwoływane w taki sposób, że bardzo jest wstyd dziennikarzowi, który reprezentuje redakcję. Ona potrafi cytaty wyciąć z telewizji, bądź zacytować fragment gazety i to w taki sposób, że ten na ławeczce siedzący dziennikarz, który coś takiego napisał, on się najpierw czuje dumny, że jest cytowany, a potem ona mu przyfasoli ciężką bronią, mówiąc gdzie i dlaczego nakłamał i wtedy jest mu wstyd, a wszystkie kamery już są na niego skierowane i ma czerwone uszy. Więc gdyby to były nieprawdy o tym, że Donald Trump opowiada o parytecie złota, to byłyby zdementowane. Pojawia się ta informacja w jego książkach też, które pisał, zanim jeszcze w ogóle zaplanował bycie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Natomiast zarzut twój taki, że ale dorobił się na papierowych pieniądzach, jest zarzutem fałszywym. Takie wtedy były. I w tych warunkach ekonomicznych, które były, on się dorobił miliardów swoich. Nie wiemy, czy nie dorobiłby się jeszcze większych miliardów albo mniejszych, gdyby istniał w tamtych czasach parytet złota. Tego nie wiemy, ale to ogólnie żaden zarzut wobec niego, że się dorobił majątku w danych warunkach ekonomicznych. Ja się też dorobiłem różnych majątków w danych warunkach ekonomicznych, co nie znaczy, że pochwalam warunki ekonomiczne z czasów PRL-u. To, że je umiałem wykorzystać, nie znaczy, że je pochwalam albo że były łatwe, wygodne i dobre. Niedobre były, a mimo to no, jakoś sobie człowiek próbuje dać radę.
I tym argumentem położyłeś mnie na łopatki, a teraz na łopatki połóż wszystkich słuchaczy Radia Wnet, zapowiadając piosenkę.
A proszę uprzejmie, atak faszystów jawnych, marksistów jawnych, powołujących się na Mao Tse-tunga i Lenina, na Amerykę, obrzydzanie takie Ameryki, powoduje, że ci spokojni zazwyczaj obywatele, którzy szanują wolność słowa i mówią, no ktoś ma inne poglądy, niech se je głosi. Ale ci spokojni obywatele, kiedy im się pali biznesy, domy, samochody, rozwala i tak dalej, zaczynają się lekko spinać i oburzać na obrzydzanie Ameryki Amerykanom. W Polsce takie obrzydzanie odbywało się po przejęciu władzy przez komunistów, po II wojnie światowej było obrzydzanie. Znikały pomniki 11 listopada, wprowadzano 22 lipca zamiast, a tamte musiały zniknąć, prześladowano ludzi, którzy byli patriotami i tak dalej. Więc znamy ten proces. W Ameryce on się zaczął, teraz Antifa go realizuje, rozwalanie pomników, bohaterów i tak dalej. I ta fala oporu społecznego na razie delikatna od tej większości, która jest patriotami, pojawiła się bardzo widocznie 4 lipca w Święto Narodowe. I jak słuchało się piosenek, które leciały wtedy, to same patriotyczne piosenki leciały z różnych gospodarstw, było słychać dookoła, jak się jechało przez wioskę, puszczali te fajerwerki, to słychać było piosenki o rycie takim narodowym, tak jakby u nas śpiewnika domowego Moniuszki słuchać, pierwszej brygady, ktoś na harmonii gra jakieś pieśni z czasów Piłsudskiego i tak dalej, poza hymnem oczywiście narodowym. To jedną z takich piosenek państwu przyniosłem, gdzie się pojawia wyklęte słowo Dixie, czyli takie twarde, patriotyczne południe.